Dzień dobry Państwu. Zanim oddam głos dyrektorowi twórcy ośrodka Brama Grodzka Tomaszowi Pietrasiewiczowi, który zaproponował, wymyślił, stworzył to dzisiejsze misterium, pozwólcie Państwo, że oficjalnie, bo taki jest wymóg prawa, rozpocznę nasze zgromadzenie. Za chwilkę Tomek powie wszystko, co się będzie działo w ciągu tych kilkudziesięciu minut, kiedy będziemy ze sobą. Natomiast ja chciałbym Państwu rozdać artefakty, które towarzyszą naszemu misterium. Część osób już ma takie drewniane deseczki. Będziemy je uderzać w określonym tempie, w określonym rytmie, który będzie nadawał nam Stanisław. Stanisław gdzieś tu jest tam, podniósł. On ma takie jeden zestaw takich dużych deseczek. Państwo macie mniejsze i też tak będą używane.
Platon pisał: muzyka przenika do wnętrza ciała i opanowuje duszę. Flet wprawia ludzkie kończyny w taneczny ruch. Biodra zaczynają się bezwstydnie kołysać. Orfeusz, ojciec śpiewu, wprawia w ruch skały i poskramia lwy, które zaprzęga do pługów. Muzyka zniewala i porywa. W miejscach, gdzie rozbrzmiewa, ludzkość przytupuje w zgodzie z jej rytmem. Słuch jest naszym więzieniem.
Tak przybudowałem swoje życie, że właściwie jestem tutaj też w nocy i to jest najważniejszy moment dla mnie w ciągu każdego dnia, że jestem w nocy w Bramie Grodzkiej. I że wtedy to może takie jest, ale to jest prawdziwe, wiesz, czuję się takim stróżem nocnym tego miejsca.
Fuga śmierci, więc tak, właśnie w nocy, jak przechodziłem przez Błonia, wyobraź sobie, zobaczyłem litery tego wiersza, unoszące się, bo tam jest taka słynna fraza o grobie kopanym w powietrzu. Dlatego ten wiersz był nagle w powietrzu. Od początku też wiedziałem, że to ma być rodzaj melorecytacji, że jakiś rytm ma tam być. Ja nie jestem człowiekiem muzyki, ale mam przyjaciela, który jest absolutnie, uważam, wybitnym muzykiem, stworzył fantastyczne kompozycje już w wielu tych artystycznych przedsięwzięciach Teatru NN, Witka Dąbrowskiego. Bo to jednak jest muzyka. Muzyka.
Czarne mleko świtu, pijemy je w wieczór, pijemy w południe i rano. Pijemy je nocą, pijemy, pijemy, kopiemy grób w przestworzach, nic w nim nie uwiera, mieszka w domu mężczyzna.
I też od wielu lat jakby wiedziałem, że Lublin ma jakiś związek z tym tekstem. To kilku bardzo poważnych badaczy wskazywało na to. Kiedy w 1944 roku w lipcu został oswobodzony obóz na Majdanku, po raz pierwszy przed oczyma ludzi, którzy tu się pojawili, pojawił się obraz takiego miejsca. Wcześniej czegoś takiego w ogóle nie widzieli. To było pierwsze zetknięcie z czymś, czego w ogóle nie rozumieli, nie ogarniali. I oczywiście tym wojskom cała olbrzymia ekipa jakaś propagandowa towarzyszyła, wśród której był Konstanty Semionow, bardzo znany, wybitny nawet rosyjski pisarz. I on pod wpływem opowieści, które usłyszał, prawdopodobnie słyszał od mieszkańców miasta, od więźniów, że doszło tutaj na Majdanku kiedyś do egzekucji, w czasie której, i to jedni mówili, że na żywo grała ta muzyka, inni mówili, że oczywiście, że z jakiejś aparatury, że to był sprzęt, olbrzymi taki sprzęt nagłaśniający. Ten Simonow to opisał. To zostało przetłumaczone na angielski. I na jesieni, i to wiemy o tym, taka broszura trafia do Celana. Wtedy mieszkał w Czerniowcach. Kiedy on tam czyta o wielkiej egzekucji, w czasie której gra muzyka. W każdym razie to poruszyło Celana niesamowicie. I to jest ten moment, w którym tak naprawdę narodził się ten wiersz. I to jeden z badaczy twórczości Celana pisze wprost. Widzi tego 24-letniego poetę, który czyta ten tekst i ten tekst jakby powoduje jakiś niezwykły obrót jego wyobraźni.
Tutaj Krzysztof ma propozycję, jeśli chodzi o dynamikę. Proszę Państwa, tam, kiedy rzeczywiście jest zgęszczenie tego tekstu, czyli woła, ciemniej ciągnijcie smyczki, czulej śmierć swą grą wzywajcie, prawda? To dajmy więcej tego czadu. Generalnie też proszę o to, nie krzyczmy, broń Boże, nie krzyczymy, nie skandujemy, ale mówimy mocno, mówimy silnie, bardzo silnie. Jeżeli mogę Państwa prosić o to, żebyście mocniej zaznaczyli jeszcze.
Tomek powiedział, że musimy Celana zakorzenić w Lublinie. I on ma pewien pomysł na to. Wyjaśnił mi, dlaczego, nie pozostawiając żadnych wątpliwości. I powiedział, że chciałby, żebym ten wiersz zrytmizował. Czyli żeby ten wiersz wybrzmiał trochę jak utwór muzyczny, ale bez melodii. Bez dźwięków, tylko rytm. Rytm jako ta najbardziej podstawowa i najbardziej pierwotna część muzyki. Oczywiście, powiedział Tomek, że jest kilka tłumaczeń Celana na polski. Ja przeczytałem te, które są dostępne. Oczywiście Lec, oczywiście Wygocki, ale jakoś tak najbliższa była mi właśnie ta wersja, którą później wykorzystaliśmy, czyli mówię oczywiście o tłumaczeniu Piotra Lachmana, ona natychmiast jakby spowodowała w mojej głowie takie myślenie w kierunku tym rytmicznym, czyli natychmiast pojawiły się triole w mojej głowie. A później to już była tylko konsekwencja, czyli najpierw był rytm, a później podporządkowanie tego tekstu do stworzonego wcześniej takiego ostinatowego rytmu wystukiwanego. Na początku ja to robiłem dłonią. Dłonią pomagałem sobie, żeby ten rytm utrzymać. Ale później pojawił się pomysł, żeby to były drewniane deseczki. Ja przyniosłem takie deseczki, które miałem w garażu. I Tomek natychmiast powiedział, tak, to jest właśnie to. A później pojawił się Łukasz Stypuła, filozof, który w tym momencie stał się stolarzem i stworzył te deseczki, deszczułki, które później zostały wykorzystane podczas Misterium.
Wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. Ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen, der schreibt, wenn es dunkelt nach Deutschland, dein goldenes Haar, Margarete.
Jeszcze jedna ważna rzecz, która towarzyszyła powstaniu tej zrytmizowanej wersji wiersza, to jest interpretacja autora. Ona też zasugerowała mi, że w tym nie może być żadnej jakiejś wielkiej manipulacji, tak, to na pewno jest dobre słowo, manipulacji kompozytorskiej, że to musi być podane jak najprościej. Tak jak właśnie on czyta, to ogólnie dostępna ta wersja czytanego przez niego wiersza i to jego takie niby beznamiętne czytanie, ale jednak takie, no właśnie takie oddające absolutnie tą tragedię całej sytuacji, którą on opisuje. To jest wstrząsające, to co on robi. I ja chciałem, żeby nie zepsuć tego Celanowi. Żeby, broń Boże, nie było tutaj jakiejś nadinterpretacji, próby stworzenia właśnie jakiejś formy, która by odebrała coś treści. Istotne było, żeby to nie była pojedyncza osoba, żeby to nie był tylko jeden aktor czytający, tylko żeby to była grupa ludzi, czyli chór. Oczywiście ten chór musiał wcześniej się do tego przygotować. To nie mogło być puszczone na żywioł. Trzeba było stworzyć rodzaj takiego pospolitego ruszenia.
Słuchaj, czy będziesz czytać?
Ja.
A masz tekstik?
Nie mam tekstu. Proszę cię.
Niemcy kazali grać,
wysyłając
na śmierć.
Tak. Kazali tańczyć i bawić się. To właśnie możliwe, że to jest nawiązanie do tej fugi śmierci, którą będziemy czytać.
Właśnie widzę, że panie mają coś w dłoniach.
Tak.
Co to jest?
To są
jest partytura.
Partytura.
Można nazwać to partyturą. To jest rozpisany
wiersz. Utwór
ten Celana.
Celana, tak, fuga śmierci.
I tam w takim to jest po prostu rozpisany rytm, w jakim mamy czytać ten wiersz.
Dlatego taki śmieszny druk. Nutki, jakby tempo.
Rytmie,
tak, jakby w rytmie.
Tempo i pauzy. Także no, czytanie, raz, że w ogóle sam tekst jest porażający, a dwa, że
w tym
właśnie
czytane,
wyreżyserowane właśnie to czytanie. No jest przejmujące.
3 listopada w Lublinie zostało zastrzelonych ponad 18 tysięcy Żydów. Także dokładnie jesteśmy w takim momencie, 81. rocznica tych wydarzeń. Ale żeby stworzyć kontekst do tego, co się wtedy wydarzyło, 3 i 4 listopada, jesteśmy właśnie w tym miejscu, bo ten kontekst tworzy to, co działo się tutaj 17 miesięcy wcześniej, czyli 16 marca 1942 roku, kiedy rozpoczęła się akcja mająca po jakimś czasie zabicie wszystkich Żydów znajdujących się na terenie Generalnego Gubernatorstwa. W ciągu 17 miesięcy od tej daty, od 16 marca do tych dwóch dni, zginęło około 2 milionów przede wszystkim polskich Żydów. I jesteśmy tutaj dzisiaj, żeby pamiętać o tych, którzy zginęli dokładnie w ciągu tych dwóch dni, ale też o tych, którzy zginęli w czasie trwania tej akcji. Bardzo proszę o wpatrywanie się w osobę, która jakby będzie trzymała rytm wystukiwany przez te drewienka. Rytmistrz, możemy nazwać go rytmistrzem.
Muzyka gwałci ludzkie ciało, stawia na równe nogi. Rytm muzyczny zaczarowuje rytm cielesny. Przy spotkaniu z muzyką ucho nie może się zamknąć. Muzyka, jako że sama posiada władzę, z łatwością przyłącza się do wszelkiej władzy. Rytm i miara. Marsz jest rytmiczny. Uderzenia pałką są rytmiczne. Wojskowe saluty są rytmiczne. Podstawą, a przynajmniej codzienną funkcją muzyki granej przez Lagerkapelle było nadawanie rytmu wymarszom i powrotom komand.
Bardzo szybko to też miałem skojarzenie z tymi drewniakami, które ci więźniowie, bo to też we wspomnieniach jest, jak oni idą, wystukują to. To był ten początek, a później następny radykalny krok, że nie, to nie w miejscu, nie może być w miejscu. Trzeba zrobić rodzaj takiego przejścia, gdzie była ta dzielnica, że zacząć od tego miejsca, gdzie była synagoga Maharszala, skąd Ci pierwsi Żydzi byli prowadzeni na rampę na ulicy Turystycznej, skąd wywożono ich w transportach do obozu zagłady w Bełżcu. Tak się zaczęła ta zagłada. I że tam koło zamku jest to miejsce. I stamtąd myśmy dlatego wyszli, cały czas wystukując ten rytm. Idziemy ulicą Krawiecką, jakby tą Krawiecką, ale jakby tym, co pozostało po niej. Idziemy po tej ziemi ugniecionej, suchej, w której cały czas są jakieś szczątki tych domów, fragmenty cegieł, gdzie jeszcze można znaleźć jakieś zardzewiałe fragmenty zamków, gwoździe. I my idziemy tą drogą i jednocześnie wchodzimy w muzykę tanga, walca, że to, co było tym momentem, tym impulsem wyzwalającym ten wiersz, że ta muzyka została skojarzona z tym mordowaniem, zabijaniem Żydów.
To też jest moja muzyka, która też się pojawiła w momencie, kiedy ja pracowałem nad tą rytmizacją wiersza i nagle pojawiły się dźwięki. Powiedziałem oczywiście o tym Tomkowi, a on mówi tak, ale to musi to być właśnie ujęte w te ramy tych walców, tank, o których wiemy, że były puszczane podczas egzekucji. No i właśnie, najpierw pojawiło się to w głowie, później ja to nagrałem na dyktafon i wysłałem moim przyjaciołom. I poprosiłem Roberta Brzozowskiego, Mariana Pędzisza i Bartka Stańczyka, żeby zagrali to, co ja wymyśliłem. To taki bardzo koślawy utwór. Jest trochę walcem, trochę tangiem. Oczywiście mówię tutaj o metrum charakterystycznym dla tych dwóch tańców. I nagle to zaczęło się tam tak walczyć trochę ze sobą. I tak naprawdę ja poczułem, że to jest właśnie to. Wtedy, kiedy przechodziliśmy przez bramę pod ulicą Zamkową, idąc z Błoni na plac Zamkowy, i poczułem, jak się zderzyły te dwa rytmy, czyli ta triola, ten ostinatowy rytm wybijany przez te instrumenty, przez te deseczki, i ten zapętlony motyw tanga, walca, który rozbrzmiewał w tej bramie, przez którą przechodziliśmy. I to wtedy rzeczywiście zadziałało. Ja wtedy usłyszałem, że tak, to jest właśnie to.
Z relacji świadka. Około godziny 6:00 rozpoczęła się duża akcja. Wpędzono część Żydów zgromadzonych na polu 5 do jednego baraku, gdzie musieli się rozebrać do naga. Następnie komendant obozu Tuman przeciął druty ogrodzenia między polem 5 a owymi rowami. Powstało w ten sposób przejście. Od przejścia tego do dołu utworzono szpaler uzbrojonych policjantów. Przez szpaler pędzono nagich Żydów w kierunku dołów. Tam SS-man z Sonderkommanda wpędzał do każdego z rowów po 10. Tam musieli się położyć, a następnie stojący nad brzegiem rowu SS-mani z Sonderkommanda strzelali do nich. Następni musieli kłaść się już na rozstrzelanych. Tak, że z biegiem czasu rów taki zapełniał się aż prawie po brzegi. Przez cały czas z obu wozów radiowych nadawano muzykę.
Muzyka, która miała zagłuszyć wręcz ta piękna muzyka, ich krzyki, odgłosy strzałów. I na tych Błoniach słyszymy tą muzykę. Z Błoni wchodzimy na plac Zamkowy i tam jest ta konstrukcja, na której zawieszone są te czarne litery. Czyli takie, ja też miałem takie wyobrażenie, że są to litery, że ja się wdrukowuję, odciskam w powietrzu te litery, te czarne litery. Że one, dlatego tak chciałem, żeby one wisiały jakby w powietrzu, że one są właśnie wdrukowane w to powietrze, że czuje się też ten grób kopany w powietrzu, który jest tym takim mocnym motywem tego wiersza. I ten wiersz wykonany jest właśnie w tamtym miejscu, na tym placu zamkowym, przy ulicy Szerokiej nieistniejącej. Wszystko się odbywa właśnie w takiej widmowej przestrzeni.
Daje nam grób przestworza i wraz z wężami i śni. Śmierć jest mistrzem z Niemiec. Te włosy złote Margareto. Te włosy popielne suramito.
Ten stukot tych drewienek, prawda? Jak szliśmy, jeszcze szelest liści. Tak, to tak przeniosło nas, tak człowiek sobie potrafił wyobrazić, co tu się musiało dziać. No to w środku zostało, tak. I samo to czytanie chóru, no to tak, myślami przenosiliśmy się w tamten dzień i no ja to sobie potrafiłam wyobrazić, że no to musiało być straszne dla tych ludzi, no, którzy byli takimi samymi ludźmi jak my, prawda, tutaj. Chcieli żyć, mieli do tego prawo, a właśnie tylko dlatego, że urodzili się jako naród żydowski, no tak przyszło im zginąć po prostu. Smutne, ale my będziemy pamiętać. No.
Ja się absolutnie w tym odnalazłem, dlatego że od bardzo dawna, też chciałoby mi się powiedzieć, że od zawsze, uważam, że o zagładzie można mówić tylko poprzez dokumenty, albo tylko poprzez sztukę. Nie ma języka, wciąż wydaje mi się, że nie ma języka, który opowiedziałby zagładę 18 tysięcy ludzi, którzy odchodzą z tego świata rozstrzeliwani przy dźwiękach wyrafinowanej, pięknej muzyki walców i tank.
Nigdy nie kojarzyliśmy sobie muzyki z czymś ciemnym, czarnym. Raczej pokazuje tą piękną twarz człowieka. I tu nagle użycie tej muzyki w takim kontekście to jakby załamuje jakiś porządek naszego odczuwania świata, rozumienia świata. Ja nie chcę w takim świecie być, ale to się stało. Dlatego ten wiersz powstał. Dlatego powstało to misterium, fuga śmierci. I dlatego chciałbym, żeby naprawdę co roku, żebyśmy wchodzili w ten rytuał. Rytuał pamięci i takiego głębokiego przeżycia tego, co przerasta naszą percepcję normalnego człowieka.
Muzyka jest królestwem interwału śmierci. To nieodwracalne, które nadchodzi. Minione, co się omija. Nigdzie, co tu przybywa. Powrót bez powrotu. Śmierć za dnia. Bez znaczenie języka. Pascal Kiniar, Nienawiść do muzyki.